Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIGiM w Białymstoku jest organizacją działającą na rzecz środowiska osób niesłyszących i niedosłyszących. Powstało w 2011 roku z inicjatywy ludzi, którym bliskie są problemy środowiska osób z wadami słuchu. Między innymi przybliżymy dziś ich działalność, ale też odwiedzimy jedno z białostockich przedszkoli, które włącza się w akcję Fundacji AJAK, działającej na rzecz osób z autyzmem i Dom Pomocy Społecznej w Łomży, który obchodzi 30-lecie. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Stowarzyszenie Pomocy Niesłyszącym MIGiM prowadzi wszechstronną działalność, by wyrównywać szanse rozwojowe, edukacyjne, zawodowe i społeczne osób z uszkodzonym słuchem, by niwelować bariery komunikacyjne ograniczające udział osób niesłyszących i słabosłyszących w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Działa też na rzecz integracji osób niesłyszących i słabosłyszących ze środowiskiem osób słyszących. A o szczegółach opowie Anna Zembrowska-Wojno.
2011 rok, początek stowarzyszenia. Tłumacze języka migowego zdecydowali, że chcą założyć stowarzyszenie, żeby kontynuować pomoc głuchym. Przede wszystkim pomagamy osobom niesłyszącym z terenu województwa podlaskiego. Także mamy bardzo dużo podopiecznych. Ponad 100.
Celem jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych osób z uszkodzonym słuchem. I zanim my przejdziemy do tego wyrównywania szans, to o jakim uszkodzeniu słuchu mówimy? Wrodzonym, nabytym? Jakie to są sytuacje? Z jakimi się spotykacie?
Najwięcej osób jest niesłyszących, słabosłyszących. Osób niesłyszących, które gdzieś tam w dzieciństwie utraciły słuch. Pokoleniowo to jest dosłownie 10% osób niesłyszących, więc ta głuchota została nabyta, ale w dzieciństwie. To są osoby, które nie komunikują się w języku polskim, nie komunikują się w języku mówionym, tylko w języku migowym, polskim języku migowym wyłącznie. Pomagamy w ten sposób, że tłumaczymy we wszystkich sytuacjach życia codziennego, czyli w sytuacjach zdrowotnych, w urzędach, jakieś dokumenty, pełen zakres pomocy.
Mówimy o osobach w różnym wieku.
Tak, to my akurat obejmujemy osoby od 18 roku życia do bez limitu.
Z jakimi sytuacjami rodzinnymi się spotykacie? Bo to nie jest tak, że gdy jedno z rodziców, czy nawet dwoje jest głuchych, niedosłyszących, to dziecko też takie jest.
Często jest. W rodzinach niesłyszących są słyszące dzieci, tak zwane koda. I też w rodzinach słyszących często rodzą się głuche dzieci. Tylko te zwykle już teraz coraz więcej się implantuje i one już nie wchodzą mocno może w ten świat migowy. No ale jeszcze się zdarzają sytuacje, kiedy jednak te dzieci uczą się w szkołach dla głuchych, tam poznają polski język migowy i rosną z tym językiem. To jest ich pierwszy naturalny język.
Medycyna idzie do przodu, ale są sytuacje, gdzie słuchu nie da się odzyskać.
Tak, dokładnie tak. Poza tym głusi też niechętnie implantują swoje dzieci. Dlatego, że jeżeli rodzice są niesłyszący, oni się wychowali w ciszy, to nie widzą nic złego w tym, żeby dziecko się wychowywało również w tej ciszy.
Przejdźmy do wyrównywania szans. W jaki sposób staracie się wyrównywać te szanse?
Pomoc w różnego rodzaju sprawach życia codziennego, ale też różnego rodzaju warsztaty i działania rozwijające, czyli jakieś warsztaty teatralne, warsztaty języka polskiego, żeby mogli się uczyć, bo język polski jest dla głuchych językiem zupełnie obcym. Różne zajęcia sportowe, z psychologiem, najróżniejsze zajęcia rozwijające, aktywizujące niesłyszących. Również fotograficzne, jakieś spektakle przygotowujemy, żeby głusi też wychodzili na zewnątrz. Nie skupiali się tylko w swoim gronie, tylko też pokazywali się na zewnątrz ze swoimi rzeczami.
Jak wygląda sytuacja edukacyjna?
Trudno. Sytuacja edukacyjna jest trudna. Znaczy teraz to już się już powolutku poprawia, ale dotychczas to naprawdę było ciężko. Jest ileś tam szkół dla głuchych w Polsce. Akurat w Białymstoku w Podlaskim nie ma. Dzieci małe wyjeżdżają do internatów, tam mieszkają przez tydzień na weekendy, na wakacje zabiera się dzieci, ale jeszcze do niedawna niekoniecznie tak było. Na wakacje się zabierało dzieci, na weekendy zostawały, praktycznie pół roku nie było dzieci w domu. Teraz już muszą być na weekendy w domu, ale jednak przez cały tydzień są rozłączone z rodzicami. Są w tych internatach, uczą się tam. Teraz już też w szkołach dla głuchych sytuacja też się poprawiła, że już coraz więcej jest nauczycieli, którzy migają polskim językiem migowym albo wręcz głuchych nauczycieli, a jeszcze do niedawna duża część nauczycieli nie znała nawet języka migowego. Nastawienie było takie, żeby uczyć dzieci nie przez język migowy, tylko przez mowę z czytania z ust i z tego, co się pisze na tablicy. To spowodowało ogromne braki w edukacji. Naprawdę młodsze pokolenie już jest troszkę inne, już jest lepiej przygotowane, ale starsze pokolenie ma ogromne braki edukacyjne, wiedza historyczna o świecie, o Polsce, język polski. Matematykę to jeszcze całkiem dobrze sobie radzą, ale język polski jest dla nich trudny.
A jeśli chodzi o województwo podlaskie, to najbliższe szkoły są gdzie?
Siedlce, Warszawa.
To, o czym pani mówi, skłoniło was też do organizowania różnych kursów języka migowego również. Czym jest ten język migowy? I czy rzeczywiście cały język polski, bo w tym przypadku mówimy o języku polskim, można na ten język migowy przełożyć?
Można cały język polski przełożyć, tak. Tylko język polski ma zupełnie inną gramatykę, szyk, zdania. To jest zupełnie inny język niż język migowy. Język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Na obrazach się opiera. Można wszystko przełożyć, tylko żeby przełożyć dobrze coś na polski język migowy, to nie możemy mówić po polsku w tym samym momencie. Bo wówczas jakbyśmy mieli mówić dwoma językami. Także musimy się zupełnie wtedy przestawić na wizualno-przestrzenny język. Jest jeszcze taki rodzaj hybrydy, czyli nakładanie trochę na język polski znaków migowych. To też głusi tolerują, nawet lubią, jak się stosuje, żeby widzieć, co tu się dzieje na ustach. Ale język polski, język migowy to są dwa osobne. Jest jeszcze polski język migowy, naturalny język głuchych i system językowo-migowy. To jest sztuczny język, w 70-tych latach powstał. Do niedawna jeszcze był uczony, wykładany na kursach. To jest język sztuczny, którego głusi nie rozumieją, bo to jest język polski, na który nakłada się znaki języka migowego. I szyk zdania, konstrukcja cała, gramatyka jest z języka polskiego, której głusi nie rozumieją. I dlatego, jak ustawa wyszła 2012 roku, ustawa o języku migowym i środkach komunikowania się, to już coraz więcej zaczęło się robić w kierunku tego, żeby ten polski język migowy jednak uczyć. W Warszawie korpus na Uniwersytecie powstał polskiego języka migowego, wspaniała rzecz. Mamy się czym chwalić i to zaczęło się bardzo mocno rozwijać.
Tu mówimy o nauce języka migowego, mówimy o takiej technicznej stronie, a czy zmienia się podejście społeczeństwa? To znaczy, czy już nie oglądamy się, gdy widzimy migające osoby na ulicy na przykład?
Już bardziej może, jak się nawet ktoś obejrzy, to z ciekawością. Kiedyś to było takie jakieś upośledzone albo coś. Teraz nie, teraz bardziej z ciekawością, bo o tym się coraz więcej mówi, widzi się tych tłumaczy w telewizji, gdzieś w przestrzeni naszej publicznej coraz więcej się widzi. Kursów jest coraz więcej ludzi chce się uczyć. Ustawa o dostępności też dużo zrobiła, także to się zmienia na pozytyw. Mam nadzieję, że to będzie coraz lepiej.
Ustawa o dostępności nakazuje wręcz urzędom, by osoba, która używa języka migowego, mogła też załatwić sprawę. Jak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o urzędy, instytucje inne publiczne?
Część urzędów szkoli swoich pracowników na przykład. Z tym, że wiadomo, pracownik przeszkolony to będzie zawsze pracownik przeszkolony, to nie będzie tłumacz, tylko to będzie pracownik przeszkolony, który zna podstawy jakiegoś języka migowego. Oczywiście będzie w jakimś zakresie niósł pomoc osobie niesłyszącej. Część urzędów korzysta z tłumaczy zdalnych, na przykład migam.pl, za pośrednictwem komunikatorów. Część urzędów korzysta z prawa, którą nadaje ustawa o języku migowym i środkach komunikowania się i na 3 dni wcześniej głuchy zgłasza, że będzie w urzędzie załatwiał swoją sprawę i wtedy szukają tłumacza i wzywają tłumacza, ale najczęściej wygląda to tak, że głuchy idzie ze swoim tłumaczem. Na przykład zgłasza się do nas i my idziemy z nim na tłumaczenie, załatwić sprawę, albo robimy to zdalnie, albo robimy to u nas.
Prowadzicie aktualnie kursy języka migowego?
Właśnie robimy nabór na poziomie A2. Robimy też bardzo często, co roku już od kilku lat. Prezydent miasta Białegostoku dofinansowuje nam kursy bezpłatne zupełnie, więc też na pewno od września będziemy realizować. Robimy z dofinansowaniem PFRON-u kursy polskiego języka migowego. Teraz rusza projekt migawki dzieci. Będziemy przeszkalać z podstaw języka migowego dwie grupy. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Kursów robimy bardzo dużo. Kursy są skierowane do dzieci słyszących, po to, żeby mogły poznać podstawy języka migowego, żeby mogły poznać świat niesłyszących, świat głuchych, bo też w ramach tych zajęć będą wolontariusze niesłyszący, żeby mogli się zetknąć ze środowiskiem osób niesłyszących i żeby nie było to dla nich w przyszłości coś niespotykanego i dziwnego, tylko zupełnie normalna sprawa.
To jest oferta skierowana do osób indywidualnych, czy raczej placówki?
Do osób indywidualnych i teraz przyjmujemy zgłoszenia, bo pod koniec kwietnia, początek maja ruszają te zajęcia.
Dlaczego ważne jest, by od najmłodszych lat nie tylko uczyć języka migowego, ale też kształtować takie postawy społeczne, obywatelskie, żeby nie z jakąś pogardą, a z zaciekawieniem, jeśli już, patrzeć na osoby migające?
Każdy z nas, niezależnie czy jesteśmy pełnosprawni czy niepełnosprawni, chcemy być szanowani. I chcemy my być szanowani i powinniśmy szanować też innych ludzi. I to chyba najważniejszy cel, żeby jeden człowiek mógł szanować drugiego człowieka. Bo to nie jest ważne, czy jesteśmy pełnosprawni, czy niepełnosprawni. Najważniejsze jest, żeby od najmłodszych lat dzieci te uczyć szacunku do drugiego człowieka, żeby te dzieci miały świadomość, że nie wszyscy komunikujemy się poprzez mowę i pismo, tylko niektórzy komunikują się poprzez język migowy i żeby mogły poznać to.
Inny projekt, Nie migam się od ojczystego.
Tak jest, to jest z Ministerstwa Kultury. projekt to jest podniesienie kompetencji językowych głuchych. To już jest skierowane do głuchych język. Tu mamy 4 fajne działania. Mamy zajęcia z języka polskiego, bo język polski jest bardzo ważny, żeby głusi rozwijali tę umiejętność. Mamy sklejki poetyckie. To z gazet głusi wycinają słowa i układają mini poezje swoje. Każdy może być artystą tutaj. Mamy zajęcia fotograficzne, gdzie też inspirujemy się językiem polskim, alfabetem. Potem będzie wystawa. I mamy myślenie wizualne, czyli to, co jest bardzo bliskie głuchym, bo oni myślą obrazami, czyli robienie notatek obrazami. To ten projekt mamy teraz, ale już też dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, z edukacji kulturalnej i tam będziemy mieli też takie warsztaty artystyczne w geście porozumienia, czyli język migowy, ciało jako forma komunikacji niewerbalnej. Będziemy mieli pantomimę, będziemy mieli visual vernacular, to jest coś w rodzaju poezji migowej, takiego opowiadania ciałem artystycznego i fotografie, czyli warsztaty fotograficzne, ale tu się będziemy mocno skupiali na ciele i na języku migowym.
To wszystko po to, by nabywać umiejętności, ale po to też, by się integrować. Integracja, jak w każdym środowisku, jest ważna, a czy to środowisko chce się integrować, chce wychodzić z domu?
Wbrew pozorom tak, to środowisko chce się integrować, chce wychodzić z domu i chce się pokazywać i pokazywać, co potrafi i pokazywać też swoją kulturę, bo głusi mają swoją kulturę, swój język i chcą z tym wychodzić na zewnątrz, żeby środowisko słyszących mogło też poznawać ten świat.
Adres Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszącym MIGiEM to ulica Stołeczna 25 w Białymstoku. Informacje dotyczące m.in. kursów języka migowego są na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
W kwietniu dużo mówimy o osobach z autyzmem, bo to miesiąc świadomości o tym zaburzeniu. Dziś odwiedzimy przedszkole niepubliczne numer 8 Bajka w Białymstoku, które bierze udział w jednej z akcji Fundacji AJAK. Akcji AJAK Box. O tej akcji mówić będą dyrektor przedszkola Bajka Emilia Gośkuciej i nauczycielka Ewa Matela, a także terapeutki z fundacji Monika Wasilewska i Maria Weremijewicz.
Jest to akcja skierowana głównie do klas szkół podstawowych 1-3 oraz dzieci w wieku przedszkolnym. To jest już druga edycja naszej akcji. AJAK Box to jest tak zwane tajemnicze pudełko. Nauczyciel otwiera je wspólnie z dziećmi i wykonują kolejne etapy zamieszczone w środku scenariusze, które przygotowała fundacja. Znajdują się różne książeczki do wspólnego przeczytania, drobne upominki dla dzieci. Te AJAK Boxy mają za zadanie szerzyć wiedzę na temat autyzmu. Przede wszystkim to, żeby dzieci dowiedziały się, czym jest ten autyzm, jak może funkcjonować osoba z autyzmem. Mogą wspólnie zastanowić się, jakiego wsparcia można udzielić.
Co roku akcentujemy kilka dni, kiedy mówimy więcej o zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Naszym celem jest przede wszystkim przygotowanie dzieci do tego, że możemy się pięknie różnić, że w naszych dzieciach była taka otwartość i życzliwość, czyli chcemy wyposażyć je w takie umiejętności, żeby umiały dostrzec pewne różnice, ale podejść do nich tak życzliwie, że nie jesteśmy tacy sami. Natomiast te różnice nie muszą kogoś przekreślać czy wskazywać, że jest od nas słabszy, inny, tylko że te różnice mogą być też takie budujące, czyli stwarzające środowisko bardziej różnorodne.
I w tym wszystkim ma pomóc to pudełko.
Tak.
Tak. Wchodzimy z tym pudełkiem?
Tak.
Uwaga!
Jesteście ciekawe, co tutaj jest w środku?
Tak!
Ja też jestem ciekawa.
Wydaje nam się, że to, czego nauczymy dzieci na tak wczesnym etapie, jest niezwykle ważne, ponieważ budując empatyczną postawę u najmłodszych, sprawimy, że wyrosną z nich mądrzy i otwarci dorośli.
Otwieramy pudełko.
Słuchajcie, zobaczmy, co jest w środku w takim razie.
Ja też jestem bardzo ciekawa.
Ja też.
Co się pokazało w pudle? Co to za niespodzianka? Gabryś, podejdź do pudła, wyciągnij jeden balon.
Posłuchajcie historii, którą dostaliśmy w tym wielkim pudle. Tytuł: Doskonały projekt. Książka o autyzmie. Klasa pani Jabłońskiej przygotowuje się do targów naukowych. Dziś zaczniecie pracę nad projektami, powiedziała pani nauczycielka. Podczas targów odbędzie się konkurs na najlepszy projekt. Patrzcie, tak wyglądała klasa. Czy zauważyliście już Krzysia na ilustracji?
Tak.
Oliwka, możesz go pokazać?
Tutaj.
Popatrzcie, jest i Krzyś, który bawi się swoim pociągiem. Krzysiu, możesz rzucić okiem na tę część modelu? Coś mi się tu nie zgadza. Ale Krzyś tylko spojrzał na niego, przestraszony. Przypomnijcie sobie początek historii i powiedzcie mi, jakiego tematu dotyczył projekt, który miały wykonać dzieci na konkurs?
Pociągu.
Co się wydarzyło podczas budowania kolejki?
Kolejka się zburzyła.
Tam też padło takie sformułowanie, rzucić okiem. Co to znaczy rzucić okiem? Co to za wyrażenie?
Spojrzeć, czy to dobrze wygląda, czy jest dobrze złożone na przykład.
A dlaczego Krzyś, kiedy usłyszał pytanie, czy możesz rzucić okiem na tę część modelu, wybiegł z sali?
Dlatego, że się bał.
A co się stało z Krzysiem podczas targów, kiedy dotarli już na miejsce?
Hałas.
Jak zareagował na to Krzyś?
Schował się pod stołem.
Czy nauszniki pomogły Krzysiowi?
Tak.
Jak zakończyły się targi? Wygrała drużyna Krzysia. Czy Krzyś był ekspertem w dziedzinie pociągów?
Tak.
Właśnie, znał się na nich bardzo, bardzo dobrze. Powiedzcie mi jeszcze, a dlaczego Krzyś tak zareagował na te nowe sytuacje?
Na przykład jak mu powiedzieli, żeby rzucił okiem, no to on nie wiedział, co to znaczy i się przestraszył, że ma tak rzucić.
Krzyś nie zrozumiał, co znaczy pojęcie rzucić okiem. A dlaczego tak bardzo przeszkadzał mu hałas?
Bo ludzie cały czas krzyczeli.
Czy wy lubicie, jak jest głośno?
Nie.
Też nie lubicie. A w naszej sali czasami jest głośno. Czy wtedy chowacie się pod stół? Pamiętacie też, jak dzieci pomogły swemu koledze przezwyciężyć strach? Ktoś do niego podszedł, ktoś coś do niego powiedział, kolega zaproponował mu nałożenie nauszników. Czasami niektórzy właśnie tak reagują jak Krzyś. Czegoś się boją, nie wiedzą, co zrobić. Wystarczy pomoc kolegi bądź koleżanki i wtedy cała sytuacja zostaje rozwiązana.
W tym roku postanowiliśmy akcję wzbogacić o warsztaty sensoryczne, które są prowadzone przez naszych specjalistów z fundacji. Chcemy docenić grupę przedszkolną i grupę szkolną, która najbardziej zaangażuje się w akcję AjakBox poprzez wstawienie najciekawszych zdjęć w swoich mediach społecznościowych bądź na stronie internetowej. I nasi specjaliści odwiedzą jedną grupę szkolną i jedną przedszkolną i przeprowadzą tam warsztaty sensoryczne. To wszystko po to, aby dzieci mogły doświadczyć tego, jak może odbierać świat osoba z autyzmem w niektórych sytuacjach. Dostarczyć takie namiastki tego, aby zrozumieć autyzm i łatwiej go zaakceptować. Jak wiadomo, osoby z autyzmem w odmienny sposób doświadczają rzeczywistości. Bardzo często borykają się z zaburzeniami percepcji, na przykład nadwrażliwość, niedowrażliwość, na różne dźwięki, dotyk, na światło.
Niektóre dzieci, które mają stwierdzony autyzm, uczą się w publicznych placówkach razem z dziećmi zdrowymi.
Tak.
Tylko trzeba uwrażliwić dzieci zdrowe, żeby postrzegały kolegę czy koleżankę w sposób prawidłowy.
Tak, jak najbardziej. Chcemy, aby ta akcja pomogła w zrozumieniu autyzmu i przede wszystkim w akceptacji osób, które mają autyzm. Najłatwiej jest zaakceptować, kiedy zrozumiemy pewne zachowania i ta akcja ma taki cel.
Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu, a coroczne obchody Światowego Dnia, przypadającego 2 kwietnia, mają zachęcić do podejmowania różnych działań i zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi.
Bez barier.
I na koniec odwiedzimy Łomżę. 30-lecie działalności obchodzi Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku. To była pierwsza taka placówka w regionie. Mieszkanie i opiekę mogą tam od tamtej pory znaleźć schorowani seniorzy, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny. O tej placówce mówić będą już teraz twórca i pierwszy dyrektor Marian Knopkiewicz i obecna dyrektor Urszula Gumińska.
Mamy 2 placówki, 2 domy pomocy społecznej. Jeden w Łomży i to jest Dom Pomocy dla osób starszych. Tam przebywa 30 osób i w Kownatach Dom Pomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych, gdzie przebywa 20 osób. Łącznie 50 podopiecznych. No i oprócz tego funkcjonuje tu jeszcze środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, gdzie codziennie sprawujemy opiekę, pomagamy 53 uczestnikom tego środowiskowego domu samopomocy. I w jednym domu, i w drugim domu, i w środowiskowym domu samopomocy jest w kolejka oczekujących.
Zaczynało się kiepsko. Był ten dom, był w trakcie remontu, no i ja go przejąłem i dalej kontynuowałem. Faktyczne uruchomienie domu było między 15 kwietnia a 5 maja, kiedy zaczęliśmy przyjmować mieszkańców. Potem to już się potoczyło, już jak był Dom Pomocy Społecznej, to żeśmy go ciągle jeszcze remontowali, ciągle rozbudowywaliśmy, ciągle modernizowaliśmy. I to było ważne, ten dom, ponieważ To były drożdże, które spowodowały, że powstało wiele różnych potem naszych działań. I baliki, i kownaty, mnóstwo różnych rzeczy. Dzięki temu, że była baza, od czego się zaczęło i potem pączkowało. Ta cała machina administracyjna musiała ruszyć, bo to nie jest tak, że ktoś przychodzi i jest przyjęty od razu, tylko ośrodek pomocy społecznej, wywiad, dokumenty, tam cała masa biurokracji różnej, które trzeba było przejść i to trochę trwało. I to był mały dom na początek, to było tylko 20 osób. Potem modernizowaliśmy różne pomieszczenia, pracy było dużo. Zresztą modernizacja i rozbudowa tego domu trwa do dzisiaj, bo w tym roku planujemy uruchomić nową klatkę schodową. Wymaga teraz połączenia z tym starym domem.
DPS nosi imię Wiktorii Kowalewskiej. Powstał dzięki darowiźnie patronki, która przekazała na ten cel wielorodzinną kamienicę wraz z działką przy ulicy Sikorskiego w Łomży. Obecnie działa też filia dla osób przewlekle chorych psychicznie i środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach. Z opieki we wszystkich tych placówkach korzysta ponad 100 osób. I tym kończymy dziś. Bez barier. Do usłyszenia.